Dziś w programie. O zbrodniach niemieckich z okresu II wojny światowej. O uroczystym pochówku polskich prezydentów na uchodźstwie. O żołnierzach Szlaku Nadziei. Powiemy także o pierwszej biografii Alfreda Szklarskiego.
Skala zbrodni niemieckich popełnionych w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich, ale nie tylko, przekracza wszystko, czego właściwie doświadczyła ludzkość wcześniej. W przypadku Polski mówimy o grubo ponad 5 milionach ofiar obywateli II RP pomordowanych przez Niemców. Oprócz tego przecież jeszcze były ofiary sowieckiej okupacji. Mówimy o zarówno Polakach, chrześcijanach, jak i Żydach, obywatelach II RP, którzy byli masowo eksterminowani przez Niemców. Mówimy o bardzo różnych zbrodniach popełnianych, czy to w obozach koncentracyjnych, obozach zagłady, ale również o rozmaitych publicznych i potajemnych egzekucjach. Już w pierwszych miesiącach wojny, w pierwszych miesiącach okupacji, to panowanie niemieckie przybrało zbrodniczy charakter, przyniosło tysiące ofiar, między innymi ofiar Selbstschutzu, czyli takiej niemieckiej organizacji paramilitarnej, która dopuszczała się zbrodni na dużą skalę. I z każdym miesiącem okupacji właściwie te zbrodnie się nasilały.
Przez wiele lat, mówiąc o zbrodniach niemieckich na terenie Polski w czasie II wojny światowej, pomijano te dokonane przez Wehrmacht we wrześniu 1939 roku na cywilach i polskich jeńcach wojennych.
Koncepcje ukarania zbrodniarzy niemieckich formułowano jeszcze w trakcie trwającej wówczas II wojny światowej. Zajmował się tym m.in. rząd RP na uchodźstwie, ale również czołowe mocarstwa prowadzące wojnę przeciwko Niemcom były zgodne, że w pewien sposób należy rozliczyć po wojnie zbrodniarzy niemieckich. Zastanawiano się nad koncepcją. O tej woli ukarania Niemców mówiła m.in. tak zwana deklaracja moskiewska, przyjęta jeszcze w czasie wojny, i również jeszcze w czasie wojny powstała komisja, tak zwana United Nations War Crime Commission, Komisja Narodów Zjednoczonych do spraw zbrodni wojennych, i w trakcie działań wojennych jeszcze ruszyły pierwsze procesy zbrodniarzy niemieckich. A te głośniejsze toczyły się też już w pierwszych właściwie miesiącach po zakończeniu działań wojennych. Głośny chociażby proces czołowych zbrodniarzy, dygnitarzy nazistowskich w Norymberdze przed Międzynarodowym Trybunałem specjalnie powołanym w tym celu. W Norymberdze warto wspomnieć, że został osądzony Hans Frank, a więc generalny gubernator okupowanych ziem polskich, na pewno jeden z większych zbrodniarzy odpowiedzialnych bezpośrednio za zbrodnie na Polakach, obywatelach II RP. Powołano również w Polsce chociażby Najwyższy Trybunał Narodowy w roku 1946, który miał sądzić tych czołowych zbrodniarzy niemieckich wydanych Polsce. I rzeczywiście przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w latach 1946-1948 odbyło się 7 dużych procesów zbrodniarzy niemieckich, których z okupowanych Niemiec wydano władzom w Warszawie. Między innymi tak głośne nazwiska jak Artur Greiser, czyli namiestnik Rzeszy w tak zwanym kraju Warty, jak Amon Goeth, to był komendant KL Plaszow na obrzeżach Krakowa, znany ze sprawą chociażby filmu Lista Schindlera. Rudolf Höss, to był pierwszy komendant Auschwitz, później kolejny proces 40 członków załogi Auschwitz, proces Józefa Bühlera, czyli zastępcy Hansa Franka. W sumie w tych 7 procesach przed Najwyższym Trybunałem Narodowym na ławie oskarżonych zasiadło około 50 osób. Większość usłyszała wyroki śmierci, większość tych wyroków również prawie wszystkie wykonano. Był tylko jeden wyrok uniewinniający, ale procesów zbrodniarzy niemieckich w Polsce było znacznie więcej, tyle że tych mniej prominentnych sądzono już przed sądami albo specjalnymi sądami karnymi, albo sądami powszechnymi. Później też jeszcze po tym, jak Najwyższy Trybunał Narodowy zakończył swoją działalność, odbyło się co najmniej kilka głośniejszych procesów w latach 50. Między innymi został osądzony Jürgen Strop, czyli kat getta warszawskiego. U schyłku lat 50. z kolei Erich Koch, czyli Gauleiter Prus Wschodnich. Problemem stało się to, że właściwie już od końca 1947 roku Amerykanie, Brytyjczycy coraz mniej chętnie uwzględniali polskie wnioski ekstradycyjne, coraz mniej chętnie wydawali władzom w Warszawie zbrodniarzy niemieckich. Wiązało się to z narastającą zimną wojną, tym narastającym konfliktem między Wschodem a Zachodem. Jeszcze do lat 60. było dość powszechne, że wielu tych zbrodniarzy, i to nie wcale pomniejszych, było w stanie żyć w Republice Federalnej Niemiec pod własnym nazwiskiem, nie ukrywając się, i niektórzy z nich później stanęli przed sądem, inni nigdy nie zostali osądzeni, niektórzy zdołali chociażby zbiec do Ameryki Południowej albo na przykład do krajów arabskich. I wśród takich zbrodniarzy głośnych, którzy nie zostali osądzeni, można wymienić takich jak chociażby Józef Mengele, czyli ten niesławny lekarz SS z Auschwitz, odpowiedzialny za zbrodnicze eksperymenty medyczne. Jego niejako odpowiednikiem w obozie Mauthausen był Aribert Heim, który zmarł dopiero na początku lat 90. w Egipcie. Prawa ręka z kolei Adolfa Eichmanna, Alois Brunner, zmarł w ogóle dopiero po roku 2000 w Syrii. Chyba najgłośniejszy był proces Adolfa Eichmanna w Jerozolimie, nazywanego architektem Holokaustu, chociażby z tego względu, że został uprowadzony przez agentów izraelskiego Mossadu w Argentynie, pojmany i potajemnie przewieziony do Izraela, tam postawiony przed sądem. Są takie bardzo ostrożne szacunki, takie globalne, mówiące o tym, że generalnie zarówno w Niemczech, najpierw okupowanych Niemczech, w tych czterech strefach okupacyjnych Niemiec, później w dwóch państwach niemieckich, jak i w innych państwach, takich jak Polska, które również sądziły zbrodniarzy niemieckich, że łącznie udało się skazać nawet ponad 100 tysięcy zbrodniarzy niemieckich i austriackich. I bardzo ostrożnie niektórzy badacze sugerują, że mogło to być około 10% wszystkich zbrodniarzy, a więc że co dziesiąty został ukarany.
Wśród tych, którzy nigdy nie zasiedli na ławie oskarżonych, był choćby Ludolf von Alvensleben. Ten krwawy kat Pomorza i Kujaw zmarł nieosądzony w 1970 roku w Argentynie. Szczególnie bulwersującym przykładem nierozliczenia zbrodni niemieckich jest Heinz Reinefart. Był współodpowiedzialny za rzeź woli dokonaną przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Zginęło w niej nawet 65 tysięcy cywilów. Nie przeszkodziło to Reinefartowi w powojennej karierze politycznej w Niemczech Zachodnich. Został burmistrzem miasteczka Westerland i posłem do regionalnego parlamentu Schleswig-Holsztyn. Próby sądowego rozliczenia zbrodni niemieckich trwają do dziś, ale nie da się nadrobić straconego czasu. Wielu czołowych sprawców zdołało uniknąć ludzkiej sprawiedliwości. W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe prezydentów na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego i Stanisława Ostrowskiego. Prezydenci spoczęli w nowo powstałym mauzoleum prezydentów na uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej. Dotychczas ich szczątki znajdowały się na cmentarzu lotników polskich w Newark w Wielkiej Brytanii.
Mimo rechotu komunistów, którzy wyśmiewali się z nich, podobnie jak i wielu innych, oni cały czas wierzyli, że oni niosą w sobie wolną, suwerenną, niepodległą Polskę i że ta Polska na tej ziemi jeszcze taka będzie. I się nie pomylili.
W podziemiach Świątyni Opatrzności Bożej powstała Izba Pamięci, która została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej i ma przybliżać postaci prezydentów RP na uchodźstwie. XIV listopada Wrocławskie Centrum Edukacyjne IPN, przystanek Historia, otrzymało imię Kornela Morawieckiego. Została także odsłonięta pamiątkowa tablica ukazująca patrona przystanku Historia.
Z jednej strony to nazwa i patron, Kornel Morawiecki, zacny patron, twórca Solidarności Walczącej, człowiek, który całe swoje życie walczył ze złem komunizmu, a z drugiej strony obok nadania tego imienia Kornela Morawieckiego mamy do czynienia z nową technologią, z projektem Szybowcowa 87, gdzie już tych najmłodszych możemy przenieść do konspiracyjnego mieszkania Solidarności Walczącej.
Aplikacja przenosi nas w czasie do końcówki lat 80. XX wieku. Użytkownicy zyskują możliwość swobodnego poruszania się po mieszkaniu i eksploracji przestrzeni, w której była drukowana podziemna prasa i inne materiały kolportowane przez członków Solidarności Walczącej. Instytut Pamięci Narodowej wydał pierwszą biografię Alfreda Szklarskiego. Książki o przygodach Tomka Wilmowskiego zachwyciły nastolatków i zapewniły Alfredowi Szklarskiemu sukces, którego w Polsce nie udało się długo powtórzyć żadnemu autorowi piszącemu dla młodzieży. Łączny nakład sagi wyniósł ponad 10 milionów egzemplarzy, a pisarz, znany początkowo głównie na Śląsku, zyskał międzynarodowy rozgłos. Jego powieści tłumaczono na kilkanaście języków. Powołany do życia przez Szklarskiego bohater, przemierzający najodleglejsze krainy, doskonale orientujący się w historii, kulturze oraz zwyczajach, musiał przykuwać uwagę, być wzorem do naśladowania i zarazem obiektem zawiści. Powieści uczyły nie tylko geografii i historii, ale także męstwa i prawdziwej przyjaźni. Kształtowały wyobraźnię paru pokoleń młodych czytelników. Książka autorstwa Jarosława Molendy odsłania wiele nieznanych faktów z biografii Alfreda Szklarskiego.
W tym roku obchodziliśmy 80. rocznicę wyjścia żołnierzy generała Andersa ze Związku Sowieckiego. W 1942 roku rozpoczął się eksodus 116 tysięcy żołnierzy i cywilów, nazywany Odyseją Wolności. Od blisko roku Instytut Pamięci Narodowej realizuje projekt memoratywno-edukacyjny zatytułowany Szlaki Nadziei – Odyseja Wolności, opowiadający o historii żołnierzy generała Andersa. Zachęcam czytelników portalu przystanekhistoria.pl do zapoznania się z tematyką historyczną poświęconą generałowi Władysławowi Andersowi. W tematyce tej znajdziecie Państwo szereg artykułów historycznych poświęconych tej wybitnej postaci, a także materiały dotyczące jego podkomendnych. Poznacie Państwo szlak bojowy żołnierzy II Korpusu generała Władysława Andersa. Poznacie także Państwo historię cywilów, którzy wraz z generałem Andersem opuścili Związek Sowiecki, unikając tym samym niechybnej śmierci. Zapraszam wszystkich czytelników do zapoznania się z tematyką historyczną zatytułowaną Generał Władysław Anders, opublikowaną w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż, prawdziwa historia.